Witamy Cię na stronie podcastu Społeczności Chrześcijańskiej Tomy. Mamy nadzieję, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię do zrobienia kolejnego kroku w Twojej relacji z Bogiem. Bo w naszej społeczności zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko. Dziękujemy za Twoje zainteresowanie i zapraszamy Cię do polubienia naszego profilu na Facebooku, Instagramie i YouTubie oraz ściągnięcia darmowej aplikacji na smartfona. Dobrego słuchania.
Witam serdecznie, cieszę się, że mogę być z Dorotą żoną tutaj razem wśród Was dzisiaj. Ostatni raz byłem na Waszym zgromadzeniu jeszcze w tym, to było w teatrze chyba. Piękna sala, piękni ludzie i ciekawy temat. Dzisiaj będziemy mówili w tym cyklu, kiedy mówimy o owocu Ducha Świętego. Dzisiaj będziemy mówili o wierności i tekst, który będziemy używać, albo który też nam pomoże trochę. Zobaczymy na jeden kościół, który w zasadzie jedyny, o którym czytamy w objawieniu świętego Jana, który Bóg czy Jezus pochwalił, między innymi też za wierność, za to, że byli wierni i wytrwali. A to jest trzeci rozdział objawienia świętego Jana, od 7 wiersza, jest to list do zboru w Filadelfii. I tam czytamy tak. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wpiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta mego mojego Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów czy do kościoła. Tam jest do anioła zborów. Anioł to pastor zboru, czy lider, czy przełożony zboru w Filadelfii. Jakbyśmy przeczytali wcześniej, jeszcze potem, tam wszystkie zbory w Azji, było 7, do których te listy z objawienia były kierowane, miały swoich liderów. Ale opiekę nad nimi wszystkimi miał Jan, apostoł. Nie wiem, jak to się stało, ale tutaj o tym czytamy, że do Jana Bóg skierował te przesłanie. Do 7 zborów w Azji. Oczywiście było dużo więcej zborów wtedy w różnych częściach Azji, Europy, w samej Jerozolimie. Ale tutaj czytamy o tych 7 zborach w Azji. Kościół Filadelfii był najlepszym z tych 7 kościołów, o którym tutaj czytamy. On nie otrzymał nagany, słowo pokutuj nie występuje w liście do tego kościoła, choć kościół Filadelfii nie wydaje się być silnym kościołem, jak tutaj czytamy. Był właściwie słaby, posiadał, jak czytamy tutaj, niewielką moc. Lecz słabość ludzka nie jest przeszkodą dla mocy Bożej. Pan zapewnia swoich sług, że to nie ich zdolności, lecz tylko łaska wystarczy dla zaspokojenia naszych potrzeb. Boża łaska. Choć ich moc była już niewielka, to jednak uzyskali od Pana pochwałę i aprobatę. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia, to znaczy okazałeś się wiernym. Okazałeś się wiernym. A to powinno być dążeniem każdego kościoła czy każdego zboru, powiem więcej, każdego z nas, tak jak jesteśmy tutaj. Wierzący w Filadelfii są przykładem prawdy, że liczy się nie słabość przed ludźmi, lecz wierność przed Bogiem. Wierność, skąd ta cecha pochodzi? Jest to część owocu Ducha Świętego, a więc jest to wynikiem Bożego działania w nas. Paweł do Galacjan pisze, a owocem Ducha jest. I tam już tutaj mówiliście o tych, które wymieniał wcześniej. I to jest ciekawe, tam nie jest o owocach Ducha. Jak Paweł mówi o darach, mówi dary Ducha i wymienia dary. A tutaj, kiedy mówi owoc i wymienia wszystkie rzeczy, to nie jest, że mam owoc, ty masz taki owoc, ja mam taki. Nie, to jest jeden owoc. Potrzebujemy te wszystkie cechy. Jeżeli Duch Święty jest w nas, jeżeli my jesteśmy z Nim złączeni, to te cechy będą w nas się rozwijać i wzmacniać. A więc jest to część owocu Ducha Świętego, jest to wynikiem Bożego działania w nas. Do tej cechy charakteru wierzącego człowieka wrócimy za chwilę, ale najpierw popatrzmy na ten list do wierzących do kościoła w Filadelfii. Zaczyna się tak, a do anioła kościoła w Filadelfii napisz. I na początku opisany jest tutaj Jezus. Jakbyśmy się przyjrzeli temu, co tam o Jezusie jest powiedziane, jest tak, on jest on, który jest święty, on, który jest prawdą, on, który ma klucz Dawida, on, który otwiera i nikt nie zamknie i on, który zamknie, nikt nie otworzy. Jezus jest święty i prawdziwy. Czytamy o tym, że ma klucze Dawida. Gdybyśmy przeczytali proroka Izajasza, 22 rozdział, wiersz 22, tam jest mowa o zarządcy Eliakimie, który był zarządcą króla Hiskiasza, to jest 716 lat, 687 lat w tym czasie Hiskiasz był królem przed Chrystusem. O tym czytamy w II Księdze Królewskiej. Eliakim był zarządcą tego króla i miał drzwi od jego bramy. Wtedy miał klucz od drzwi całego dworu i mógł otworzyć. Jak on otworzył, był otwarty, jak on zamknął, nikt nie otworzył. To nie był, jak dzisiaj my klucze mamy takie malutkie. A wtedy klucz był z brązu, bardzo ciężki. Czasami trzeba było go na ramieniu nosić, żeby wrota otworzyć. Jest to symbol władzy nad wszystkim, co znajduje się w Pałacu Królewskim. Oczywiście tam jest mowa o kluczu Dawida. Pamiętacie, kim był Dawid, co mówiono o Jezusie? Jak, zanim się urodził, jak tylko był poczęty, anioł, który zwiastował do Marii, mówi to, które się z ciebie narodzi, będzie wielki i zasiądzie na tronie swojego ojca Dawida i będzie panował na wieki nad domem Jakuba. Tron Dawida była Jerozolima, w Jerozolimie był tron Dawida i o Jezusie było powiedziane, że on zasiądzie, on będzie władcą, on będzie panował. I tu jest mowa o kluczu, stąd jest mowa o kluczu Dawida, jakby o tej sukcesji, o której czytamy w Bożym Słowie. Jezus jest tym, który otwiera możliwości, otwiera drzwi, a nawet otwiera wszystko. Kiedy wszystko wydaje się niemożliwym, Jezus jest tym, który otwiera. Jezus otwiera drogę tam, gdzie tej drogi nawet nie ma. Jezus otwiera te możliwości. Otwiera drzwi służby i żaden człowiek nie może tych drzwi zamknąć. Jezus zamyka drzwi i nikt nie może ich otworzyć. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, jak pisze prorok Zachariasz, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. 4 rozdział, wiersz 6 proroka Zachariasza. I to chcę, abyśmy cały czas pamiętali, że jest moc i to nie nasze wysiłki, nie nasza siła, nie nasze zdolności, nie nasza umiejętność, ale to Boża łaska i Boża moc. Dalej czytamy tam, powtarzają się w tym liście słowa, które powtarzają się w liście do każdego kościoła. W tych 7 kościołach ten tekst jest zapisany, a one brzmią tak: znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje. Jest to skierowane zarówno do Kościoła ogólnie, jak i do jednostek, to znaczy też do nas, do mnie, do was dzisiaj tutaj. Bóg zna dzieła swojego ludu, rzeczy dokonane zarówno jawnie, jak i w ukryciu. Bóg o tym wszystkim wie. Dalej czytamy, co Bóg zrobił lub zrobi dla tego Kościoła. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed Tobą otwarte, wiersz 8, nikt nie zdoła ich zamknąć. Przeciwnicy przyjdą i padną u Twoich stóp. Tam o tych przeciwnikach czytamy, czasami to różnie ludzie to tłumaczą, że ci, którzy mówią, że są Żydami, a Żydami nie są, że to jest synagoga szatana, którzy was prześladowali, śmiali się z was, wyszydzali was. Oni przyjdą do was i pokłonią się wam, bo zobaczą, że ja was kocham. I oczywiście niektórzy mówią, że to byli Żydzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa, ale ja wierzę tak, jak pisze. Jezus mówi, oni nie byli Żydami, chociaż mówili, że są Żydami. Wielu teologów mówi, że to byli Żydzi, którzy, że prawdziwy Żyd to musi wierzyć też w Jezusa. Ale tak samo wcześniej do Efezjan jest powiedziane, do zboru w Efezie jest powiedziane, że byli niektórzy tam wśród was byli, że mówią, że są apostołami, a oni nie są apostołami, kłamią. To wtedy tam nikt nie, ci teologowie nie mówią, że to tylko mówią, że to oni nie byli w ogóle apostołami. Bo tak pasuje do teologii czasami. Ale tutaj jest powiedziane, że oni nie byli Żydami. Powiem dlaczego. Była taka możliwość też takiej interpretacji, że wtedy ci, którzy byli, zbliżali się do Biblii, wiedzieli, że Bóg wybrał Izraela i że Bóg kocha ten naród. I oni chcieli, żeby Bóg też bardziej ich kochał, no to chcieli wyglądać jak oni. I wyglądali jak oni, starali się zachować to wszystko, co oni z zewnątrz i jeszcze naciskali na innych, którzy tak nie wyglądają. Ale tam jest powiedziane, że oni zobaczą, że ja was kocham, że Bóg kocha wszystkich i przyjdą i się wam pokłonią. To byli przeciwnicy, przyjdą i padną u twoich stóp, poznają, że ja cię kocham. Jezus kochał ten Kościół. Czytamy tak w wierszu 9. Kolejne rzeczy o tym Kościele, o której Jezus tutaj mówi. Masz niewielką moc w wierszu 8. To przypomina nam, co Jezus mówił, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd, tam, ona się przeniesie. I Mateusz to zapisał w swojej Ewangelii w 16 rozdziale. Paweł przypomina słowa Jezusa w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale. Mówi tak, twoja siła jest w słabości. To, co Jezus mówił. Jak kiedy Paweł prosił, żeby go uleczył, żeby zabrał ten oś, który był w jego ciele. I tam Jezus do niego mówił, że twoja siła jest w słabości. Wystarczy ci to, co masz, bo twoja siła jest w słabości. O tym Kościele czytamy, że Jezus mówi, ty zachowałeś moje słowo w wierszu 8. I dalej w tym samym wierszu czytamy, ty nie zaparłeś się mojego imienia, ty zachowałeś moje słowo o wytrwałości w wierszu 10. To znaczy przykazanie cierpliwego znoszenia wszystkich kłopotów, wszystkich trudności. Ty cierpliwie to znosiłeś. Moi kochani, istnieje intelektualna wiara w Słowo Boże. A także wiara, która jest posłuszna Słowu Bożemu. To znaczy wiara, która zachowuje to Słowo. Zachowuje je. Kościół ten słyszał Słowo Boże i był wykonawcą tego Bożego Słowa. To znaczy był wierny. Słyszał Boże Słowo i je wykonywał. Bóg przez Habakuka w 2 rozdziale, w wierszu 4 mówi tak. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z tego wynika, że wiara jest wielkim fundamentem w życiu sprawiedliwych. To znaczy, jeżeli za takiego się uważasz, powinna być wielkim fundamentem w twoim i w moim życiu. W tym wersecie użyto hebrajskiego słowa emuna, wiara. Słowo to oznacza w języku Biblii umiejętność polegania na kimś, ufania. Habakuk mówi, sprawiedliwy z tej umiejętności żyje, że polega tak naprawdę na Bogu. z tego dlatego żyje. Czyli oznacza to zdolność polegania na kimś, zaufanie. W tym znaczeniu to słowo pojawia się we wszystkich innych miejscach Biblii, gdzie wszędzie, gdzie jest słowo wiara, to gdybyśmy chcieli dokładnie, to jest to poleganie, zaufanie, poleganie, zaufanie. W tym sensie użyte słowo emuna i słowo proroka Habakuka mówiącego, że sprawiedliwy będzie żył dzięki swojej wierze, to znaczy, skoro człowiek wie, że Bóg Wszechmogący go kocha, powinien polegać na Bogu, mieć do Niego zaufanie, że wszystko, co mu zsyła, jest najlepsze. I to jest naprawdę wielki fundament w życiu człowieka, umiejętność polegania. Głównym warunkiem przekazania Tory Izraelowi było to, że oni polegali na wszechmogącym Bogu. Podstawą wszystkiego jest całkowite zaufanie Bogu, poleganie na Bogu. W piątej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, w wierszu 4 czytamy tak. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dzisiaj żyjecie. A to było już pod koniec ich podróży, a większość, wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, poza tymi, którzy mieli mniej niż 20 lat, zmarli na pustyni. Nikt z dorosłych nie poszedł dalej. Poza tymi, o których tutaj czytamy, wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Moi kochani, jako ludzie nie mamy nic, co pozwoliłoby nam odnieść zwycięstwo. Ale Boże zasoby obdarzą nas zwycięstwem, jeśli tylko będziemy Mu wierni. Jeśli tylko przylgniemy do Niego, pamiętamy, że Bóg jest wieczny. Jeżeli przylgnąłeś do Boga, to znaczy przylgnąłeś do wiecznego. Przylgnąłeś do wiecznego, czyli przylgnąłeś do wieczności. Ty nigdy nie umrzesz. To, co mówił Jezus, choćby umarł, żyć będzie. Jeżeli przylgnąłeś do Boga, który jest wieczny, przylgnąłeś do wieczności. W latach 50. do Tel Awiwu przyjechała delegacja Beduinów z pustyni Negev. Miasto ich gościło, pokazywali im różne miejsca i osiągnięcia techniki, dobrze ich nakarmili, bardzo dobrze ich przyjęli. Beduini byli bardzo zadowoleni i na koniec mer tego miasta pytał, co wam najbardziej się podobało tutaj w tym naszym mieście. Tel Awiw był dość stosunkowo młodym miastem. Delegacja Beduinów powiedziała, że wszystko, co widzieli, było bardzo piękne. Podobało się nam, ale najbardziej podobały nam się krany. Jak to krany? Dlaczego krany? U nas mamy problemy. Mieszkamy, żyjemy na pustyni. Po wodę musimy chodzić bardzo daleko, jeździć, szukać. A widzimy, że wy odkręcacie kran i woda leci. Jeżeli to jest możliwe, my byśmy chcieli takie krany. Wtedy mer mówi, nie ma problemu. Powiedział do swoich pracowników, aby sprezentowali 20 kranów Beduinom. Dar od miasta Tel Awiw Beduinom w Negewie. I podarowali im 20 kranów. Delegacja z wielką radością wraca do siebie, do swoich namiotów. Zwołali mieszkańców, otwierają te krany i żadna woda nie leci. Oni się zdenerwowali, dzwonią do Tel Awiwu. Dlaczego daliście nam zepsute krany? Z miasta posłali hydraulika, aby zobaczył, co jest nie tak z tymi kranami. Majster prosi, aby pokazano mu, co jest z tymi kranami. Oni odkręcają, a woda nie leci. Majster był rozbawiony, widząc to, mówi im tak. Kran musi być podłączony do rury. Rura musi być podłączona do innej rury. Dalej do przepompowni, dalej do jeziora albo do głębinowej studni. Trzeba podłączyć się do wody, aby z kranu wybiegła woda. Moi kochani, tak samo jest z Bożym Słowem, tak samo jest z Bożym Duchem, tak samo jest z Bożym, z owocem Ducha Świętego. Trzeba podłączyć się do wody, aby z kranu leciała woda. Aby Biblię poznać, trzeba podłączyć się do żywego źródła. Nie wystarczy tylko wierzyć, nie wystarczy tylko czytać. Trzeba być podłączonym do żywego źródła, do Boga. Aby Biblię zrozumieć, trzeba to zrobić. Tak było w kościele Filadelfii. Oni przylgnęli do Jezusa. To jest to, co czytałem w 5 Mojżeszowej. Bóg mówi, ci, którzy przylgnęli do mnie, żyją do dzisiaj. W Filadelfii przylgnęli do Jezusa, chociaż mieli słabą moc, byli słabi, byli prości, nieuczeni, byśmy mogli powiedzieć, jak Paweł pisze w innym miejscu, ale przylgnęli do Jezusa, byli podłączeni. Tak samo jest z Duchem Świętym, trzeba być, pamiętacie, kiedy Duch Święty został tam wylany w Jerozolimie, kiedy oni przyszli. Trzeba być podłączonym. Przylgnęli do Jezusa, związali się z Nim, uwierzyli w Niego, jak głosi Pismo. Z ich wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Tak mówił Jezus o Duchu Świętym. Pamiętacie, 7 rozdział Ewangelii Jana. Trzeba przyjść do Niego i mówi, każdy, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, jak przyjdzie do mnie, każdy, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To jest podłączenie jakby tego kranu do rury, a rury do źródła żywej wody. Tak mówił Jezus o Duchu Świętym, a wierność jest częścią Jego owocu. Moi kochani, prawdziwa wierność, o której czytamy w Biblii, powoduje zmianę sposobu myślenia, zmianę wiedzy, zmianę postawy, powoduje zmianę stylu życia, powoduje zmianę danej osoby, wywołuje skruchę, zmienia nasze rozumienie tego, czym jest grzech, wytwarza w nas zgodność ze Słowem Bożym, sprawia, że człowiek staje się podobny do obrazu Jezusa, jak Paweł pisze do Rzymian, 8 rozdział, 29 wiersz, by posiedli obraz Jego Syna. Zborowi Filadelfii Jezus zaleca, aby trzymali się tego, co masz. Trzymaj się tego, co masz, w wierszu 11. Trzymaj się mocno, stój mocno. Pośród trudności, które mogą na ciebie przyjść, strzeż się pokus, które mogą sprawić, że zboczysz z właściwej drogi rozeznania i z właściwej drogi uczynków. Kościół, który trzyma się mocno, ma obiecaną koronę, ma obiecany wieniec, jak czytaliśmy w wierszu 11. Kościół, który się trzyma mocno, inaczej bym powiedział, Kościół, który jest wierny. Tego, kto zwycięży, uczynię. Tam w wierszu 12. Pan Jezus mówi, uczynię kim albo kim będziesz. Filarem w świątyni mojego Boga. Jeżeli okażesz się wierny, będziesz filarem w świątyni mojego Boga, to znaczy w stanie chwały. Być cały czas tam, jak czytamy, wejdzie i już ze świątyni nie wyjdzie. Będziesz cały czas wiecznie tam. Będą oni oznaczeni imiennie, imiona Boga będą na nich napisane jako Jego własność. Otrzymają imię niebiańskiego miasta, którego posiądą obywatelstwo. Nowa Jerozolima. Co to znaczy mieć imię niebiańskiego miasta? Nowego Jeruzalem będzie na tobie wypisane, jeżeli okażesz się wierny. Czym było Nowe Jeruzalem? Pamiętacie? Gdyśmy czytali dalej objawienie, kiedy Bóg wziął Jana na, czy Jezus wziął Jana na górę wysoką i mówi tak, pokażę ci moją oblubienicę, Jezus mówi. Pokażę ci moją oblubienicę. I co mu pokazał? Nowe Jeruzalem. Nowe Jeruzalem. jeżeli będziesz wierny, to znaczy, jeżeli jesteś podłączony do Boga, czy uwierzyłeś, że Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem, przylgnąłeś do Niego, Duch Święty na ciebie stąpił. Jesteś źródłem też tej wody. Ta woda z siebie i okazujesz wierność na tobie. Jezus mówi, wypiszę imię nowego miasta, Nowej Jeruzalem. To znaczy, że jesteś moją narzeczoną. Jesteś moją ulubienicą. I ulubienica oczekuje na przyjście swojego ulubieńca. Jak już powiedziałem, zostaną na nich napisane nowe imię Jezusa, które ma być napisane zwycięzcą, gdyż będą oni z Chrystusem. Wejdą z Nim do wiecznej chwały. Kto ma uszy, niechaj wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Tak kończy się orędzie do Kościoła w Filadelfii. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościoła. Dla mnie, jak to czytam, jedno wiem, że w Biblii nie ma zbędnych słów. I czasami Bóg, czy tutaj Jezus, mówi, kto ma uszy. No a jak? Mówi to do Kościoła, mówi to do człowieka, mówi, co są ludzie bez uszu? Tak wygląda, że są tacy, którzy uszu nie mają, bo on mówi tylko do tych, którzy mają uszy tutaj. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościoła. O czym Jezus tutaj mówi? O jakim słuchaniu? To nie chodzi o to, że teraz to usłyszysz, że usłyszysz słowo. Tylko chodzi o to, że ty je przyjmiesz. To jest inaczej. Kto usłucha, kto usłyszy to. Usłyszeć w tej myśli hebrajskiej jest takie, że to ma wpływ na twoje życie, że ty to, co usłyszałeś, to zrobisz. To nie tylko, że usłyszałem, albo nie, że zobaczyłem, albo nie, że przeczytałem. Przeczytałem i to zrobię. To ma wpływ na moje życie. Jezus tutaj mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch ogłasza Kościołowi. Tak kończy się orędzie do zboru Filadelfii. Moi kochani, aby słyszeć, co Duch mówi, On musi być stale obecny w naszym życiu. On musi być stale obecny w naszym życiu, w naszych myślach i w naszych działaniach. Moi kochani, chociaż głosu nie ma, ty będziesz słyszał. Chociaż fizycznie go nie widzisz, będziesz go reprezentował. Bóg będzie przemawiał do ciebie z wnętrza twojej duszy, która jest zjednoczona ze źródłem życia, która jest podłączona, tak jak ten kran poprzez rury, do źródła. Ale dopóki człowiek nie zostanie dostrojony, aby słyszeć wszechmogącego Boga, nigdy nie zauważy skierowanych do Niego boskich przesłań. Kończąc, chcę powiedzieć, że nasza wierność w zasadzie jest odpowiedzią na Boże działanie. Przychodzimy, ponieważ On pierwszy do nas przyszedł. To On nas znalazł. Chcę wam powiedzieć nawet do nas wszystkich wierzących, że tak naprawdę nikt Boga nie szukał. Możecie powiedzieć, no ja szukałem i znalazłem. Nie, ale ty nie szukałeś Boga. Ty szukałeś rozwiązania swoich kłopotów. Tak samo jak ja szukałem rozwiązania swoich problemów. Myśmy szukali, jak wyjść z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. A to On nas znalazł. On nas pierwszy ukochał. On nas pierwszy umiłował i On czekał. I chciał, abyśmy się podłączyli do tego źródła. Najpierw nas umiłował. Jak czytamy już w pierwszym liście Jana, On najpierw nas ukochał. Dzięki Bogu, że najpierw On nas umiłował. Wierność podkreśla zasługę Boga, a nie naszą. I Bóg chce nas poprowadzić jeszcze wyżej. I jeszcze wyżej. Gdy chodzi o wiarę, chodzi o wierność. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale czytamy: miejcie wiarę Bożą. Miejcie wiarę Bożą. Czasami jest przetłumaczone, miejcie wiarę w Boga. Mi się podoba bardziej to wiarę Bożą, czyli taką, jaką Bóg ma. I to jest cel, do którego Bóg chce nas doprowadzić. Prawdziwa wiara to twoje zaufanie do Boga i zaufanie Boga do ciebie. Jest to wierność, która sprawdza się zarówno w chwilach wygód, w chwilach sielanki, jak i w chwilach cierpień i w tragedii. Na jakim poziomie wierności jesteś teraz? Jaki poziom chciałbyś mieć? Co potrzebujemy, że nie jesteśmy w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być, gdy chodzi o wierność? Co potrzebuję? Jak myślisz, kto może ci w tym pomóc? I ostatnie zdanie. Jeśli chcesz być bardziej wiernym, mieć silniejszą wiarę, czy jesteś gotowy poświęcić całe swoje życie temu celowi?
Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.